Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Od wznowienia przez Izrael ataków na strefę Gazy w zeszły piątek miało zginąć 730 osób, z czego 57 w ciągu ostatniej doby. Takie informacje przekazuje Ministerstwo Zdrowia strefy Gazy, kontrolowane oczywiście przez Hamas. Izrael odciął wszelką pomoc do strefy, brakuje żywności, panuje tam katastrofa humanitarna, ostrzega Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim, którą państwo Izrael, o czym też warto pamiętać, oskarża o to, że jest propalestyńska. Izraelski rząd grozi też Libanowi i nasila walkę z przeciwnikami wewnętrznymi. Naszym gościem jest analityk i koordynator projektu Izrael Europa, Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No więc zacznijmy od pytania, czy my tak naprawdę wiemy, co w tej chwili dzieje się w strefie Gazy, czy też mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi ze sobą propagandowymi przekazami. Z jednej strony to jest przekaz kontrolowany przez Hamas, a z drugiej strony przez służby izraelskie.
Wydaje mi się, że tych źródeł informacji mamy znacznie więcej. To znaczy z jednej strony mamy rzeczywiście oficjalne źródła informacji izraelskie, a z drugiej strony mamy nie tylko to, co podają oficjalne struktury w Gazie, ale także to, co podają właściwie wszystkie największe organizacje pomocowe, organizacje humanitarne, więc to nie jest tak, że mamy sytuację, kiedy są tylko dwie walczące strony i tylko od nich mamy informacje. Wiemy dość dobrze, co dzieje się w Gazie. To znaczy Izrael wznowił ataki, wznowił zmasowane bombardowania, wznowił działalność, wznowił operację lądową i wrócił także do praktyki znanej z pierwszej fazy wojny, to znaczy do systematycznego niszczenia infrastruktury w Gazie.
Dobrze, a jaki jest cel tych działań? No bo oczywiście to wszystko się dzieje, giną ludzie, co do tego też nie ma sporu oczywiście. Możemy się spierać o liczby, ale to są masowe śmierci. O co chodzi w tej chwili Izraelowi?
Tutaj jest kilka poziomów. To znaczy Izrael w sposób jednoznaczny zerwał porozumienie o zawieszeniu broni, które zostało zawarte w styczniu. Warunki tego porozumienia o zawieszeniu broni przestały Izrael satysfakcjonować. Izrael próbuje narzucić Hamasowi nowe warunki, polegające na tym, że Hamas ma zgodzić się na tymczasowe przedłużenie zawieszenia broni, kolejne, ale bez jakichkolwiek politycznych zobowiązań ze strony Izraela co do tego, co będzie się działo dalej. W zamian za to, że Hamas zwolni w dwóch transzach wszystkich izraelskich zakładników, których wciąż jeszcze przetrzymuje. Są to prawdopodobnie 24 żywe osoby i 35 ciał. Jest to, tak jak mówię, odejście od formuły, którą wynegocjowano i przyjęto w styczniu, natomiast Izrael uważa, że warunki się zmieniły i może stawiać nowe. Hamas ich nie przyjmuje, więc atak izraelski na takim najbardziej podstawowym poziomie ma wymusić na Hamasie zgodę na zmianę formuły o zawieszenia broni. Natomiast wydaje mi się, że to dotyczy tak naprawdę tylko sposobu, w jaki Izrael chciałby odzyskać swoich obywateli, a wydaje mi się, że cele Izraela idą coraz dalej i myślę, że coraz bardziej realistyczna staje się perspektywa tego, że Izrael będzie siłową metodą próbował po prostu wyrzucić Palestyńczyków z Gazy.
Chce pan powiedzieć, że ten program zaproponowany przez Donalda Trumpa, nie chcę mówić o Trump-Gazie, no ale wyrzucenia milionów ludzi z miejsca ich zamieszkania staje się politycznie, humanitarnie i militarnie możliwe?
Tak, właśnie to chcę powiedzieć. Nie jestem przekonany co do tego, czy Gaza kiedykolwiek stanie się kurortem, ale myślę, że pierwsza część tego planu, która zakłada po prostu wyrzucenie, usunięcie, wygnanie, jakkolwiek chcemy to nazwać, setek tysięcy, a może milionów Palestyńczyków z Gazy. Tak, to jest coraz bardziej realne.
A gdzie?
Mamy od początku tej wojny trwała bardzo zmasowana presja izraelska, ale też amerykańska na Egipt, żeby tych ludzi przyjąć. Egipt bardzo konsekwentnie odmawiał. Natomiast jednak mamy teraz do czynienia z administracją prezydenta Trumpa, która ma cokolwiek inne modus operandi i cokolwiek inne podejście do sprawy i Egiptowi postawiono de facto ultimatum, w którym powiedziano mu, że pomoc ma do wyboru albo przyjąć tych ludzi. W liczbie zaproponowano rzekomo Egiptowi między 500 000 a 700 000 i zachować dotychczasową pomoc gospodarczą, pomoc militarną Stanów Zjednoczonych, którą Egipt od lat otrzymuje i od której jest bardzo uzależniony, a nawet dostać jeszcze więcej pieniędzy, inwestycji, pomocy ze strony też państw arabskich, które takie jak na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, które bardzo blisko współpracują ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem w tej sprawie, albo dalej się opierać i nie tylko nie dostać dodatkowych pieniędzy, ale także utracić te, które dostawał do tej pory, od których, tak jak mówię, jest bardzo mocno uzależniony. I pojawiają się już pierwsze sygnały, że Egipt zaczyna się łamać, że zaczyna nieoficjalnie zgłaszać gotowość do tego, żeby, tak jak mówię, między 500 000 a 700 tysięcy ludzi rzekomo tymczasowo na Półwyspie Synaj przyjąć, a jednocześnie toczą się rozmowy z takimi państwami jak Somalia, Somaliland, Sudan, Maroko i parę jeszcze innych państw w Afryce, które w zamian za ustępstwa, jakieś benefity polityczne, w zamian za pomoc gospodarczą miałyby też grupy Palestyńczyków przyjmować.
No, dwa pytania, bo tutaj emocji nie będę ujawniał, ale to jest jednak przerażający obraz, w którym przerzuca się ludzi do Egiptu, na pustynię, albo do Somalilandu, czyli do de facto miejsca, w którym rządzą... No dobrze, nieważne kto rządzi, ale to zostawmy. Natomiast pytanie, co na to sami Palestyńczycy? Przecież oni już, część z nich już została kiedyś wysiedlona i oni wiedzą, że tego typu decyzje oznacza dla nich, że ich dzieci, wnuki i prawnuki będą dalej obywatelami drugiej kategorii, a państwa, które ich przyjmą, muszą wiedzieć, że to jest wylęgarnia nowych terrorystów.
Ludzie, którzy w Gazie mieszkają, są, to jest bardzo młoda populacja, bo ja się nie mylę, w 40% poniżej 14 roku życia, natomiast to tak genealogicznie to są ludzie, którzy są potomkami ludzi wyrzuconych z tego, czym z terytoriów dzisiejszego Izraela, więc to są ludzie, którzy w bardzo żywej, takiej rodzinnej pamięci mają doświadczenie wygnania, uchodźstwa. No teraz, tak jak mówię, to jeszcze nie jest przesądzone, natomiast coraz więcej na to wskazuje, że przynajmniej zostanie podjęta próba, żeby tych ludzi po raz kolejny gdzieś wyrzucić. Natomiast co oni na to, tym się nikt za bardzo nie interesuje. Oni są przedmiotem, a nie podmiotem tego procesu.
Egipt powinien się tym interesować, bo oni będą na jego terenie.
Oczywiście, że tak. No tylko, że Egipt jest państwem bardzo dużym, jest państwem historycznie bardzo ważnym w tamtym regionie i bardzo wpływowym, natomiast jest obecnie też państwem trapionym bardzo licznymi problemami wewnętrznymi, państwem, które regularnie staje na granicy bankructwa albo gdzieś blisko niego, państwem bardzo uzależnionym od zewnętrznej pomocy i amerykańskiej, i zewnętrznych inwestycji, na przykład ze strony państw arabskich Zatoki Perskiej, i państwem, któremu można, mówiąc potocznie, wykręcać ręce. I wykręca mu się ręce w sposób bardzo konsekwentny i systematyczny. I jeśli dojdzie do zmiany stanowiska Egiptu, to bynajmniej nie dlatego, że Egipt nagle dojdzie do wniosku, że to jest dobry pomysł, tylko dlatego, że po prostu zostanie mu złożona oferta nie do odrzucenia.
Pytanie jeszcze, co Netanyahu, bo to on oczywiście w tej chwili jest głównym podmiotem obok Trumpa tej gry, kto chce osiągnąć wewnętrznie? Został odwołany szef służby bezpieczeństwa Shin Bet. To jest do tej pory też sytuacja niespotykana. Pytanie, czy Netanyahu nie zmierza w jakimś kierunku, to by było jednak szokujące, bo Izrael zawsze się szczyci tym, że jest demokracją na Bliskim Wschodzie. Czy nie zmierza w kierunku jakimś nieco bardziej autorytarnym?
Z pewnością tak i taki jest długofalowy trend i jeśli sobie przypomnimy, zanim nastąpił zamach 7 października, mieliśmy w Izraelu bardzo długotrwające uliczne protesty przeciwko reformie sądownictwa, więc tam od dłuższego czasu rzeczywiście istnieje dążenie do, powiedzmy, spacyfikowania różnych niezależnych instytucji państwa. Istnieje tendencja do zarządzania państwem z pominięciem praw, procedur, instytucji, które powinny być w zarządzanie państwem włączone, a nie są, bo premierowi Netanyahu tak jest wygodniej. Istnieje dążenie do dowolnego odwoływania mianowanych urzędników, którzy powinni być niezależni i mają za zadanie jakoś balansować ten system. Więc tak, z pewnością jest to fakt i jest to pewne, tak jak mówię, długofalowe zjawisko. To nie pojawiło się ani dzisiaj, ani wczoraj. Natomiast i z pewnością to też wpływa na sposób, w jaki wojna w Gazie jest prowadzona, bo nie ma wątpliwości, że premier Netanyahu wykorzystuje wojnę w Gazie do tego, żeby się utrzymywać na powierzchni, żeby odwracać uwagę opinii publicznej, żeby odbudowywać swoje poparcie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Wydaje mi się, że paradoksalnie to nie jest tylko kwestia premiera Netanyahu. No, to istnieje taka tendencja, żeby się koncentrować na nim, jego personalnie oskarżać o wszystko, sugerować, że Izrael został jakoś zwiedziony, uprowadzony, zmanipulowany, że jest to państwo, które pod innym kierownictwem
zachowywało się jakoś... Z badań wynika, że spora część Izraelczyków, niezależnie od poglądów politycznych, no, chce pacyfikacji Strefy Gazy.
To jest to, co próbuję powiedzieć. Jeżeli się popatrzy na izraelską scenę polityczną, to wszystkie alternatywne konstelacje rządowe, które no, miałyby szansę w ogóle zaistnieć po usunięciu premiera Netanyahu od władzy, byłyby konstelacjami bardzo twardej, nacjonalistycznej prawicy, bo po prostu innej większości się w Izraelu nie da zbudować. Jeśli popatrzy się na alternatywnych kandydatów na premiera, na przykład na Naftalego Beneta, który jest byłym premierem i o którym cały czas mówi się, że on wróci do polityki i zrekonfiguruje izraelską scenę polityczną, to jest to człowiek o bardzo zbliżonych do Netanyahu poglądach. Może nie jest osobiście tak obciążony kwestiami korupcji, nie jest tak skompromitowany wewnątrz politycznie, natomiast jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Palestyńczyków, myślę, że jest to człowiek, który realizowałby bardzo zbliżoną politykę.
Bardzo dziękuję. Marek Matusiak, analityk i koordynator projektu Izrael Europa z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.